Witam Was wszystkie serdecznie. Na początku chciałam się przedstawić. Jestem Ewa. Jestem ciocią Gosi, dobrze mówię, ciocią Gosi i córką Eli, czyli mojej mamy, która by mnie po mnie będzie mówiła. I temat jest, wiecie pewnie jaki, Twój Bóg będzie moim Bogiem. Więc będę często odwoływała się do tego tematu, bo przygotowując się, słuchajcie, do tego okresu wieku średniego, stwierdziłam, że mi się chyba najtrudniejsza część trafiła. Jak scharakteryzować wiek średni? Młodość jest charakterystyczna, starość też, a u mnie co? Więc stwierdziłam, no trudne zadanie. Niektórzy z nas mają swoją rodzinę, niektórzy dopiero będą mieć swoje rodziny. Niektórzy robią karierę, niektórzy siedzą w domu z dziećmi, niektórzy mają rodziny, tak, stabilizację. Jesteśmy tak w różnych sytuacjach życiowych, że jak to wszystko do kupy wziąć i jeszcze scharakteryzować ten wiek średni. I wiecie co, wpadłam na pomysł taki, który też Gosia wykorzystała i popytałam ludzi w wieku tak od 30 mniej więcej do 50, tak? Co według ciebie jest charakterystyczne dla twojego wieku średniego? Słyszycie mnie wszyscy, tak? Dobrze. I popytałam, słuchajcie, no co uważacie, że jest takie, no coś, co was wyróżnia? I usłyszałam takie odpowiedzi, to zaraz. Na początku, jak to słuchałam tych odpowiedzi, to pierwsza rzecz, co mi się rzuciła, to wszyscy z tych ludzi, którzy mnie pytają, którzy mi odpowiadali, zaczęli nawoływać, znaczy wspominać swoje doświadczenie. Czyli aha, to jest jakiś punkt już wspólny. Mamy doświadczenie jakieś, ono jest inne niż u mojej mamy, ale to jednak jest doświadczenie. Gosia chyba nie może powiedzieć jeszcze, że mam doświadczenie, że takie i takie, tak? Ona dopiero nabywa to doświadczenie. A ja mogę powiedzieć, że mam już jakieś doświadczenie i coraz częściej się do niego odwołuję. I rzeczywiście wszystkie te osoby, które z tym rozmawiałam, zaczęły mówić, a już to wiem, a już to przeżyłam. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałam podkreślić. Mamy już jakieś doświadczenie i te doświadczenie... Po kolei nam wyszło mi w tym doświadczeniu różne rzeczy, które te osoby mówiły. Dojrzałość, kobiecość, rozkwitamy, niektóre kobiety powiedziały, rozwój, rozwijają się, chodzą na kursy, robią karierę, wiedzę mamy coraz większą, poznanie, doświadczenie i praca. To mi wyszło, że to jest najbardziej charakterystyczne dla mojego wieku średniego. To jest praca właśnie, czyli Gosia jeszcze nie musi, mama już nie musi, a ja jestem w pełni, że tak powiem, pracowitą kobietą.
Dalej.
Dalej, stabilizacja, poczucie przemijania, zmarszczki się pojawiają, zdarzenia, które mnie zmieniły, już zaczynamy takie rozróżniać punkty. Aha, to już było, to zmieniło mój punkt widzenia, to się wydarzyło, to było traumatyczne dla mnie. Dostrzeganie tego, co ważne, czyli już ważymy. Które są rzeczy ważniejsze, które mniej, to jest wartościowsze, to już mogę sobie odpuścić. Komunikacja, relacje i wybory. I chciałabym, słuchajcie, krótko niektóre rzeczy tylko mówić, bo nie starczyłoby mi czasu. Mogłabym tutaj 5 godzin gadać, żeby te wszystkie rzeczy omówić, ale mam tylko 60 minut. Tak, może to i dobrze. Mam tylko 60 minut i tak... Poprosiłam więcej. Więc słuchajcie, chciałabym dotknąć tylko parę tematów. Dojrzałość, wiedza, czyli doświadczenie, poznanie, praca, poczucie przemijania, znajomość siebie, komunikacja, relacja i wybory. W takich oczywiście skrótowych myślach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale te rzeczy, które się wyświetliły, to tak naprawdę chyba żadne z nich nie kojarzy się, ale nie ma tylko konotacji negatywnej. To są raczej obojętne rzeczy, albo mogą być postrzegane jako pozytywne i negatywne. I zauważyłam, że rzeczywiście każda z tych dziedzin wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ale też z ogromnymi możliwościami. I właśnie chyba to chciałabym poruszyć też w tych tematach, że mamy w tym wieku możliwości duże, ale i ograniczenia już. I pierwsza myśl, którą bym chciała dotknąć, to przemijanie. To był taki punkt zwrotny w moim życiu rok temu, półtora roku temu, kiedy mój tata odszedł i rzeczywiście to, można powiedzieć, że to było takie bardzo doświadczenie trudne, ale bardzo wzbogacające i ta myśl przemijanie, tak? Nasze ciało się zmienia, starzejemy się, nie będziemy już młodsze. Nasz kierunek się spojrzenia się zmienia. Nie jestem już tak świeże, zwinne jak moja Hania w młodości na przykład. Ja zazdroszczę, jak patrzę na jej płaski brzuch, to jej zazdroszczę. Ale po prostu już młodsza nie będę. I wiecie co? Przyszedł mi taki fragment na myśl, jak myślałam o tym przemijaniu, z drugiego Koryntian. Tak, poproszę. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć... Dlatego nie upadamy na duchu... Drugi Koryntian, tak? Jeszcze znajdziesz. No dobrze, to ja będę czytała, ty będziesz. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. To jest piękny fragment, powtórzę. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Wiecie co, to jest niezwykły fragment. Jest dobra i zła wiadomość w tym wersecie. Zła to nasze ciało jest w procesie destrukcji. Tak, tak. Uda się to wyświetlić, czy nie za bardzo? Będą wyświetlane wersety, mam nadzieję, że się uda, bo mam wszystkie większości wersetów, które mówię, będą wyświetlane. Mam nadzieję, że to się zaraz... Tak, zaraz będzie, myślę. Ja bym mówiła, a potem jak się wyświetli, to ktoś może sobie zapisać. Dlatego nie upadamy na dół. Drugi Koryntian. Może da. To ja powtórzę werset. Drugi Koryntian 4,16. Jest? Dobrze. Dlatego nie upadamy na duchu. I wiecie co? Jest dobra i zła wiadomość. Że nasz proces, jesteśmy w procesie po prostu umierania. Zewnętrzny człowiek niszczeje, działa czas na jego niekorzyść. Ale ten wewnętrzny człowiek, słuchajcie, jest w procesie odnowy. Może być. I to jest niezwykłe, słuchajcie. Że tak naprawdę... ta optymistyczna myśl, że możemy coraz bardziej być odnowione duchowo, coraz bardziej możemy się, jak tak powiedzieć, rozwijać duchowo i możemy się wzbogacać duchowo. Czas działa na niekorzyść człowieka zewnętrznego, ale działa na korzyść człowieka wewnętrznego. I to była dla mnie taka niezwykła myśl, bo mam się skupić na tym wewnętrznym człowieku. Już to wiem. Coraz bardziej powinnam o niego dbać, coraz bardziej się skupiać na nim. I na to mam wpływ. I następne fragmenty, które teraz będą wyświetlane, to są właśnie te fragmenty, które też mówią o tym wewnętrznym człowieku. Efezjan 3,16. To nie wiem, czy jest tak? Jest, tak. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Możemy być utwierdzeni we wewnętrznym człowieku, słuchajcie. I to jest wspaniałe, że on tak naprawdę może się rozwijać. W Rzymian 7,22 jest napisane: odkrywam więc sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Słuchajcie, kim jest ten wewnętrzny człowiek? Tak? Konsultowałam to z braćmi, żebym nie powiedziała jakieś rzeczy, które tutaj za daleko idące, ale ewidentnie ten wewnętrzny człowiek to jest niewidzialna jakby osoba stworzona przez Boga, jest dana przez Boga, jest przez Boga, przez Ducha Bożego może być utwierdzona, ma upodobanie w Bożym Słowie i garnie się do tego Boga. Służy po to, żeby się komunikować z tym Bogiem. To może być nazwane, że to jest nasze serce, tak, które są związane z myślami, z emocjami, z uczuciami. To nie, może być, tak jak mówimy, duch albo dusza. To jest ten niewidzialny człowiek, czy to, co mamy w środku, wszystkie nasze, jakby to, co się mówi ja, tak? Świadomość. I dla nas, kobiet, specjalnie został stworzony ten wiersz. Myślę, że Pan Bóg dał, aby ktoś to napisał, w 1 Piotra. Przeczytamy z tego tłumaczenia UBG. Chyba jest następne, tak. Jest napisane, jak mamy eksponować tego wewnętrznego człowieka. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplątanie włosów, obłożenie się złotem lub strojnie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Słuchajcie, no mamy się po prostu... Mamy się ubierać w tego wewnętrznego człowieka. Ubierać jego w to, co najlepsze. W co? W owoce Ducha Świętego. W łagodność, spokój. I we wszystkie te cechy, które po prostu wiadomo, że nam brakuje ich często. to wiecie co, nie chodzi o to, żeby chodzić zaniedbane w naszym życiu i ubierać się jak strachy na wróble, bo to też nie chodzi o to, tak, żeby nasza powierzchowność była odstręczająca, ale wiecie co, powinniśmy się ćwiczyć w ubieranie tego człowieka po to, żeby on był coraz bardziej widoczny i żeby on dominował w naszym życiu, żeby ktoś widział bardziej nasze miłe cechy charakteru niż to, jaką mamy zewnętrzne przymioty. Następnym jakby punktem jest to, co Gosia mówiła, ale nazwałam trochę inaczej to. Następnym punktem, to jeszcze nie teraz, bo tajemnice tutaj wcześniej były. Następnym punktem są wybory. Ja nazwałam je wyborami, bo Gosia mówiła o decyzjach. To jest niby synonim, prawda? Ale wiecie co, wybory w naszym życiu, w naszym okresie wiążą się często, są często jakby konsekwencją wcześniejszych decyzji. Tak? I ja mam wrażenie, że wybory w moim życiu pączkują. Tak? Rodzina, praca, zdrowie, dzieci. Mam ich ogromną ilość tych wyborów. Tak? One są inne, trochę może mają inną wagę, ale są wyborami, które też po prostu wymagają mądrości. I jakby wiążą się też z odpowiedzialnością, którą mam w wieku średnim i z obowiązkami. Gosia, to są decyzje Gosi, były to, które jakby no, zaczynały coś, a moje są często jakby konsekwencjami tego. I tematem tej konferencji, jak już powiedziałam, tutaj było wcześniej mówione, Twój Bóg będzie moim Bogiem. Jest taki piękny tytuł tej konferencji. I będę wspominała często Księgę Rut w moim wykładzie. Dlaczego? Bo ona jest, wiecie, zafascynowała mi ta postać. W ogóle Księga Rut jest dla mnie taką piękną księgą. Dlaczego? Dlatego, że z jej życia bardzo mogę dużo wziąć do swojego życia. Jej wybory, jej życie, jej decyzje, jej sposób, jakby to powiedzieć, funkcjonowania nawet, bardzo dużo rzeczy wyciągnęłam z tego. I mimo, że napisane jest w Księdze Rut, że ona była młoda, tak, to jednak uznałam, że jej jakby doświadczenie już mogę jakby odnieść do mojego etapu życia. I na początku może w takim razie krótko wam scharakteryzuję tę jakby księgę. Bardzo krótko. Poznajemy trzy kobiety. Rut, Noemi i Orpa. Rut i Orpa były Moabitkami. Noemi była Żydówką. Zanim się poznały, to Rut i Orpa mieszkały w Moabie. Tak? Wiecie, skąd pochodzą Moabici? Ktoś z was wie? Wiecie, na pewno większość. Moabici to naród, który miał tak zwane złe pochodzenie, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, ale napisane jest, że nie może Ammonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10. pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia za to, że nie spotkali was chlebem i wodą w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu i że najęli przeciwko tobie Bileama, syna Beora, z Petor, aby cię przeklinał. Byli tak zwani, tak jakby wpisani na czarną listę w związku ze swoimi grzechami i stosunkiem do Izraela. Tak? Lot miał dzieci ze Związku Kazirodczego i tak po prostu powstali Moabici. I właśnie Rut pochodziła i Orpa z takiego narodu. Miały podobną sytuację życiową. Zaczynały, jakby miały ten stan start. Obydwie były wdowami, nie miały dzieci. Chciały wrócić do Izraela z Noemi. Były z nią związane emocjonalnie. No tak, właśnie tak się zadziało, ale jest tylko jedna księga Rut. Nie ma księgi Orpy. I to wszystko zmienia. Rut dokonała, według mnie, najlepszego z możliwych wyborów. I myślę, że się zgodzicie z tym. Po pierwsze, miała pragnienie serca, by szukać tego, co duchowe, ważne w życiu, a nie tylko to, co ziemskie i wygodne. To był jej pierwszy krok. Posłuchała tego wewnętrznego człowieka, który kazał jej szukać Boga. I tu piękny fragment z 2 Koryntian. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Rut dokonała tego, co niewidzialne, czyli wieczne. Zapragnęła bliżej poznać tego Boga, o którym mówiła i Noemi. Słuchajcie, czy Orpa zrobiła źle? Posłuchała przecież Noemi. Ale to Rut wybrała dobrą cząstkę. Jest takie sformułowanie wtedy, kiedy Jezus spotkał Martę i Marię i powiedział: Mario, wybrałaś dobrą cząstkę. I Rut właśnie zrobiła to. Wiecie co? Możemy wybierać tą dobrą cząstkę, czyli najlepszą. co pomoże nam w wyborach. I teraz parę myśli, które chciałam się z wami podzielić. To, co Pan Bóg mi daje w moim okresie, czy mogę się kierować, jeśli staję przed decyzją, kiedy mam dokonać wyboru. Nawet małego czy większego, ale który jest dla mnie ważny. Możesz wybierać w życiu to, co najlepsze i to już jest kwestia wiary, słuchajcie. Powiem tak, są takie kwestie, które, no może mówić, ale czy to jest grzech, tak? Czy to jest grzech? Są takie rzeczy, które musimy postrzegać w kategoriach wiary. Bo wiara powoduje, że wybieramy najlepsze opcje. Rut położyła wszystko, słuchajcie, na jedną kartę. Zaufała Bogu. I są takie kobiety, które... Biblia mówi o nich, że one położyły wszystko na jedną jakby szalę. Zdecydowały się, że tak powiem, położyć swoje bezpieczeństwo, życie na to, żeby wybrać to, co najlepsze. Jedną z takich osób była Rahab. Wiecie, co odkryłam? Że Rahab była rodziną Rut. Nie wiem, czy wiecie. One są opisane w jednym wierszu w Biblii. W Mateusza, w 1 rozdziale, w 5 wierszu napisane jest, że Salmon zrodził Rahab Boaza. Boaz zrodził z Rut Obeda. Konsultowałam to z braćmi, że prawdopodobnie między nimi było jakieś pokolenie, mogło być jedne czy dwa. Ale one były z jednej rodziny. Czyli jakby Rahab była jeszcze babką Obeda, syna Rut. I wiecie, co jest niezwykłe, że tylko dwie kobiety są w rodowodzie Jezusa i to są właśnie one. I obydwie postąpiły po prostu w sposób, który Bogu się niezwykle podobał. Wybrały to, co najlepsze, a Bóg po prostu w wspaniały sposób się przyznał. Słuchajcie, pójście za Bogiem często wymaga ofiary i zaufania Mu, nawet jeśli nie ma gotowego rozwiązania problemów. W dzisiejszych czasach, i też myślę, że ja też jestem taka, że chcemy najpierw sobie ułożyć życie, a potem po prostu chcemy, żeby Pan Bóg pobłogosławił nasze projekty życiowe. Tak przyklepał, pobłogosławił. Ale Panie Boże, my przedstawiamy Ci tutaj litanie naszych projektów. Rut, słuchajcie, poszła bez zastrzeżeń za Bogiem, bez stawiania Mu żadnych warunków. Nie wiedziała w ogóle, jak to będzie. Chodź z Bogiem, słuchaj Jego słów, nawet jak nie ma w tym żadnej logiki i ludzie zrobią wszystko, żeby Ci do tego zniechęcić. Rut nie dyskutowała ze swoimi wątpliwościami. Ona po prostu była zdeterminowana, żeby wybrać to, co najlepsze. Mamy naprowadzać swoją motywację, bo to nie jest łatwo patrzeć na to, czego nie widzimy. Ale mamy inwestować w to, co niewidzialne. Nasz zewnętrzny człowiek, to, co jest namacalne, to jest przemijające. Samochody, domy, ubrania. To, co jest niewidzialne, czyli wieczne, jest niewidzialne. Nie można dotknąć tego. Wiara, miłość, relacje. Słuchajcie, nie chodzi znowu o to, żeby nie dbać o naszą egzystencję tu na ziemi, ale zadawać sobie pytanie, czy wybieram rzeczy ziemskie, które będą środkiem do służenia, mądrego wykorzystania dla Niego tu na ziemi, czy będą miały przełożenie na przyniesienie Mu wdzięczności, świadectwa innym i służenie Mu. Nie wiem, czy wiecie, te osoby, które mnie znają, to wiedzą. Ja się fascynuję się biografiami silnych kobiet, które coś osiągnęły. I była taka kobieta, Ida Skader, była misjonarką, która założyła szpitale lecznice i uniwersytety dla kobiet, które chciały leczyć inne kobiety w Indiach. Bo w Indiach jest tak, że mężczyźni nie mogą, tak? Przynajmniej kiedyś. I ona była bardzo znana w tych Indiach, bo założyła dużo, zrobiła dobrych rzeczy. I kiedy na pogrzebie dużo ludzi się zjawiło, to prezydent powiedział o niej taką niezwykłą rzecz. Tylko ci, którzy widzą to, co niewidzialne, mogą osiągnąć to, co niemożliwe. Doktor Ida osiągnęła to, co niemożliwe, dzięki bliskości z niewidzialnym Bogiem przez swoją wiarę. Piękne to jest. W jej rodzinie, wiecie, ile było misjonarzy? 42, najbliższej. Ida zdecydowała pójść i czynić niezwykłe rzeczy, gdyż wybrała Boga swoich ojców, dziadków i wujków. Powiedziała, że czyni On wielkie dzieła. Chciała to kontynuować. Ucz się, siostro kochana, w rozróżnianiu tego, co ma najwyższą wartość przed Bogiem. To zdecydowanie pomoże Ci w wyborach. Wiecie, tego, że ona wybierała niewidzialne rzeczy, efektem ubocznym, wiecie co było? Był błogosławieństwa ziemskie. Zainwestowała w to, co niewidzialne, a to, co widzialne, dostała w pakiecie od Boga. Ale było to nie wynikiem jej starań, ale najlepszego duchowego wyboru. Bo Rut nie poszła przecież do ziemi izraelskiej z Noemi, żeby zrobić karierę. Po prostu poszła za to, bo wiedziała, że chce to zrobić, bo chce poznać Boga. Napisane jest, ażebyście dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, abyśmy nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu. I tu chciałam wam powiedzieć o pewnym człowieku, który się nazywa Ebed-Melech. Ręka do góry, kto zna tego człowieka z Biblii? Ebed-Melech. Ktoś kojarzy tą historię? Nikt? Ania. Żona pastora. Nie liczy się. Ebed-Melech, słuchajcie, był niezwykłą postacią. Wiecie, dlaczego był niezwykłą postacią? Dlatego, że po pierwsze jest mało znana, a po drugie żył w czasach, kiedy naród izraelski bardzo odchodził od Boga. Było tak, że on po prostu żył w czasach, kiedy już lada chwila wojska izraelskie miały być pokonane przez Nebukadnesara. Izrael miał być rozgromiony, że tak powiem, Jeruzalem miał być zdobyte i on był służącym w pałacu u króla Sedekiasza. Był eunuchem, z Etiopii pochodził, ale to nie od ten Filipa, żebyście nie mylili. I wiecie co? Król pozwolił, żeby Jeremiasz został wrzucony do jakiejś cysterny w błocie. Tak? Wysła ta cysterna, on tam miał zginąć, wrzucili go. I ten Ebed-Melech, wiedząc, że te czasy są, za chwilę po prostu będzie zburzone te Jeruzalem, ludzie zaczną po prostu iść do niewoli, on przychodzi do tego Sedekiasza i mówi: królu, źle postąpili ci mężowie, którzy wrzucili tego Jeremiasza. Zginie tam w dole z głodu, bo w mieście nie ma już chleba. Wtedy król powiedział: dobrze, weź tych 30 ludzi, idź i wyciągnijcie tego Jeremiasza. Dla mnie to było niezwykłe. Tu za chwilę mają się dziać tragiczne rzeczy, a ten służący idzie i zabiega walczy tego Jeremiasza. Napisane jest, że wziął 30 osób, poszedł do jakiegoś magazynu z ubraniami, z łachmanami i pokazane jest, jak on tam wyciąga tego Jeremiasza z tego błota. Dużo wysiłku go to kosztowało. I dla mnie ta postać jest niezwykła, ponieważ jest to przykład wielkiej odwagi, kiedy niestety w czasach, które nie sprzyjają, żeby się martwić o innych, o Boże sprawy, on wykazał się inicjatywą i zabieganiem o Bożego człowieka, czyli o Boże sprawy, po to, żeby go uratować. I kiedy już wojska wtargnęły do Jeruzalem, tak, wojska Nebukadnesara, zaczęła się rzeź i inne rzeczy, to Jeremiasz odszukał tego Ebed-Melecha i powiedział mu piękne słowa. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, oto ja spełnię moje słowa nad miastem ku złemu, a nie ku dobremu. Lecz Ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, który się boisz. Albowiem na pewno wybawię Cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. Piękne słowa. Czy chcesz zyskać swoje życie jako zdobycz? Naród został rozgromiony, izraelski, a eunuch, ten sługa, został uratowany, wybrany. Bo Pan patrzy na to, co wewnętrzne, a nie na to, co zewnętrzne, na serce. Bóg nie lubi konformizmu w sprawach duchowych. Miej odwagę wstawić się za Bożą sprawą, nawet jak możesz być przez to stratny. Angażuj się w to, co dobre, mimo kosztów, ale stawiaj za Bożą sprawą, a nie za człowiekiem. To jest różnica, bo człowiek jest zawodny i zmienny. Kolejnym aspektem, to jest to, co mówiłam, jest charakterystyczne dla mojego wieku. Praca. I to mogę powiedzieć, to znam dobrze. Pracujemy, bo musimy. Tak? Powiem tak, niektórzy pracują w domu z dziećmi, niektórzy pracują w biurowcach, niektórzy pracują na nocnych zmianach, niektórzy pracują na dziennych. Nasza fizyczna praca jest ciężka, ale też chciałam odnieść się do innych rodzajów pracy. I wyróżniłam jakby trzy rodzaje tej pracy. Praca codzienna, zawodowa, przynosząca utrzymanie pieniądze, służba dla Boga i praca, jaką wykonujemy w naszej rodzinie, czyli wychowanie dzieci. I chciałabym pokrótko opowiedzieć o tych trzech sferach, oczywiście odnosząc się do Boga, tak, do Bożych spraw. Nasza praca zawodowa jest konsekwencją, słuchajcie, pierwszych ludzi, grzechu ich. nigdy nie będzie lekka. Bóg powiedział do Adama, po tym jak zgrzeszył, w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb. I jest ciężka, jest wymagająca, jest angażująca, jesteśmy padnięci. Ale jeśli już pracujemy, bo musimy, to Biblia daje wzór nam i wytyczne, jak mamy pracować. Mamy być pracowici, obowiązkowi, wierni, być dobrym świadectwem w tej dziedzinie. Napisane jest, że od szafarzy się tego właśnie wymaga, aby każdy z nas, z nich okazał się wierny. I wszystko, co czynimy, niezależnie od tego, jaką pracę wykonujecie, wszystko powinniśmy czynić na chwałę Boga. Jeśli ktoś jest dobry w czymś, to będzie na chwałę dla Boga. Jeśli ktoś jest zły, to niestety będzie złym świadectwem. I tu, słuchajcie, znowu wspomnę moją Rut. Była niezwykle pracowita. Wiecie, nie miała łatwego startu. Nie miała. Często o niej mówimy w Biblii, czytamy o niej. Ta Rut Moabitka. Ludzie postrzegali jednak ją przez pryzmat pochodzenia. Miała łatkę tej obcej. To troszeczkę jak teraz z uchodźcami się skojarzyłam, tak? Nie to, że pochodziła ze złego narodu, to była obca. Wiecie, obcy często wzbudza nieufność, wrogość nawet. I na pewno Rut spotykała się z uprzedzeniami. Musiała do siebie przekonać ludzi i to zrobiła poprzez piękne świadectwo swojej pracy między innymi. Noemi miała znajome, które tak mówiły o Rut. Twoja synowa, która cię miłuje, jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. A słuchajcie, w dawnych czasach to mężczyźni dawali poczucie bezpieczeństwa poprzez dbanie o środki finansowe. Rut była niezwykła, była ponadprzeciętna jak na swoje czasy i nawet sam Boaz mówił o niej z zachwytem. Błogosławionaś ty u Pana, córko moja, ten drugi dowód twojej miłości jest lepszy niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. Wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Czy pragniemy być dzielne, sumienne w swojej pracy? Że widać, że ludzie mówią, ona dobrze wykonuje swoją pracę, niezależnie od warunków. Na pewno praca zawodowa wymaga, słuchajcie, pewnej takich postawienia pewnych rzeczy w pion, jak ja to mówię. Musimy zachować też dystans, umiar, balans, ponieważ trudno jest zachować równowagę między pracą a innymi sferami. Kiedy z pracą związane są wszystkie emocje albo większość emocji, to wiadomo, że naruszyliśmy trochę strukturę naszego zdrowia psychicznego, że tak powiem. Praca jest jednym z elementów, ale nie może stanowić sensu naszego życia. Napisane jest w 2 Tymoteusza, żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. W innym tłumaczeniu nie wikła się. Czy jestem uwikłana w rzeczy, które ograbiają mnie z radości w relacji z Panem? I nie dotyczy to tylko pracy, ale też innych dziedzin życia. Jeśli mówisz najwięcej o Twojej pracy, zastanów się. O sobie, zastanów się. O polityce, o innych ludziach. Szczególnym aspektem w naszym życiu jest służba dla Boga. Gosia coś tutaj mówiła, ale chciałabym to trochę powiedzieć z mojej perspektywy. W 2 Koryntian napisane jest, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w niepokojach, w trudach, w poznaniu, w uprzejmości. Słuchajcie, to są przykłady z naszego codziennego życia. Służba nie jest oddzielnym tylko wycinkiem naszego życia, to jest po prostu nasze życie. Bo służba to życie, to postawa serca, a nie tylko wybrane odcinki naszego życia. I to musimy pamiętać, że albo jesteś dyspozycyjny dla Boga, albo nie. Jesteśmy sługami 24 godziny na dobę, zatrudniony przez Boga. Ale Bóg też dodatkowo daje nam jeszcze inne zadania, które są specyficzne. I to jest właśnie ta specyficzna służba, którą powinniśmy podejmować, tak jak Gosia mówiła. I to jest piękne pole do popisu w naszym wieku, siostry, które macie, jesteście w podobnym wieku jak ja. Bo mamy już pewną świadomość i dojrzałość tego, jaki jesteśmy, bo siebie znamy, w końcu żyję z tobą ze sobą 40 lat już, nie? Więc siebie znam, jestem dojrzała i nareszcie wiem, jaka jestem, z czym nie mogę walczyć, co powinnam i jakie jestem bogata w jakie po prostu zdolności. Wiecie, jak była młoda, to chciałam bardzo być eteryczną blondynką, mało mówiącą i pięknie śpiewającą w zborze. A ktoś, kto mnie znał w młodości, wie, że nie byłam taka. Wręcz przeciwnie, byłam energiczną, brunetką nadal, tak? Dużo mówiącą i strzelającą w kółko gafy, łącznie ze śpiewem. wiecie co, i ja tego nie zmienię. Ja bardzo, jak słucham cię, Gosię, to ja po prostu chciałam być taka jak Gosia. A widzicie, że ja nie jestem, nawet mówię inaczej. Ja tego już nie zmienię, ale wiecie co, mogę wykorzystać to, jaka jestem i to, co wiem, że jest w mnie najlepszego, oddać to na służbę dla Boga. To jest ten temperament, tak? Nawet sposób mówienia. I to jest, słuchajcie, powiem wam, wspaniałe, że ja już nie muszę ze sobą walczyć, jeśli chodzi o mój temperament. Oczywiście, jeśli chodzi o złe rzeczy, tak. I słuchajcie, jeśli macie jakąś cechę charakteru, która was wyróżnia, ewidentnie macie ją w pakiecie, że tak powiem, od Boga, to wykorzystajcie tą cechę do dobrych celów. Niech będzie ona wykorzystana do Bożych celów, a nie tylko do własnych. I nie wiem, czy wiecie, co oznacza Rut i Orpa, co znaczają te imiona. Rut znaczy przyjemna, a Orpa uparta o sztywnym karku. I wiecie, co ciekawe, że ten upór Orpa nie wykorzystała do tego, aby szukać to, co najlepsze. Ona wykorzystała go dla własnych celów. Jeśli masz jakieś mocne strony, naprawdę oddaj je na służbę dla Boga. Wiecie, fascynowałam, nadal się fascynuję tymi historiami zwykłych kobiet i kiedyś je bardzo zazdrościłam tym kobietom, bo ich determinacji, takiego powiedziałabym walczenia o sobie, takie walczenia z przeciwnościami, że one dopięły tego po prostu, co chciały. A teraz tak myślę sobie, że podziwiam te kobiety, misjonarki zwłaszcza, że zrobiły niezwykłe rzeczy, dlatego że Bóg wybrał je do tych niezwykłych rzeczy, dostrzegł w nich potencjał i mógł im wykorzystać i wiedział, że one podźwigną te zadanie. Niektóre miały rodziny, niektóre były same, niektóre były słabego zdrowia, ale wypełniły zadanie, które Bóg im dał. Nie zmarnuj swojego potencjału dla siebie, wykorzystaj go dla Boga. I o Eliaszu są piękne słowa napisane, że był człowiekiem podobnym do nas. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się nieusilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Te kobiety misjonarki były tak jak ja, ze swojej struktury takiej, tak, ludzkiej. Nie były półbogami. I chciałabym, słuchajcie, aby Bóg wykorzystał maksymalnie moje zdolności w takich okolicznościach i przy moich ziemskich ograniczeniach, w jakich mnie postawił. Bardzo bym chciała. W tym, czym jestem teraz, Bóg, Boże, wykorzystaj mnie i żebym zrobiła to, co Ty chcesz, żebym zrobiła na danym etapie życia. Jeśli masz jakąś służbę, kochana siostro, traktuj ją jako coś ważnego. Przede wszystkim miej tą służbę, tak? To jest jakby oczywiste. Traktuj ją jako coś ważnego. Angażuj się emocjonalnie. Nie traktuj jako monopolu. Bo wiecie co? Jeśli ktoś coś robi lepiej, oddaj po prostu. Nie trzymaj się jej kurczowo, bo Bóg da ci inną służbę. W Królestwie Bożym nie ma bezrobotnych. Nie martw się. Napisane jest w Koryntian. A w każdym przyjawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Duch sam rozdziela każdemu poszczególnie jak chce. Bo służba, słuchajcie, jest, Pan Bóg dał każdemu, jak napisane jest, każdemu jakieś zdolność. I każdy powinien mieć jakąś służbę. Ale służba nie musi być wielka, ale powinna być dla ciebie ważna. I trzecią kategorią naszej pracy jest wychowanie. No i tutaj się zaczyna właśnie. Wychowanie. No siedzenie, jak wiecie, w domu z dziećmi nie ma nic wspólnego z słowem siedzenie. To mi się bardzo podobało to kiedyś stwierdzenie. Absolutnie. Jak poszłam do pracy, nareszcie mogłam się ucieszyć i posiedzę trochę w pracy. Słuchajcie, odwieczny problem ludzkości. Jaki jest cel wychowania? Tak? Już eksperci się wypowiadają na ten temat. Ja też nie jestem ekspertką. Nie chcę, żebyście mnie tak postrzegały, ale muszę omówić ten temat, bo jestem w takim wieku, że mam dzieci. I słuchajcie, pewna pani mądra w świecie, jak to się mówi, autor pedagogiki, tak, w dzisiejszym świecie, Margaret Mead, nie wiem, czy ktoś od was słyszał, antropolożka kultury, ona wyróżniła 3 kategorie jakby kultury wpływające na wychowanie naszych dzieci. Nie wiem, czy was słyszeliście, ale ja wam krótko opowiem. Postfiguratywna, kofiguratywna i prefiguratywna. Bardzo trudne nazwy. Nie będziecie musieli tych pamiętać. Pierwsza kultura, postfiguratywna, kojarzy się z tym, że ludzie starsi przekazują wiedzę młodym. Są dla nich przewodnikami. Druga kultura, kofiguratywna, charakteryzuje się tym, że pokolenie średnie coraz bardziej dominuje i to pokolenie zaczyna jakby wtłaczać te wartości, które rówieśnicy chcą przyjmować. Zaczynają dominować rówieśnicy, a troszeczkę rola starszych marginalizuje się. Trzecia kultura, prefiguratywna, to ewidentnie starsze pokolenia nie nadążają za zmianami i dawne wzorce troszeczkę się już nie sprawdzają. to młody zaczyna bardziej uczyć starszego. Na przykład nowe technologie. Hania mi opracowała całą tą, bo ja nie umiałam tego zrobić. Słuchajcie, i pewne cechy, te charakterystyki znajdujemy w dzisiejszym świecie, w naszych dzieciach, na pewnych etapach. I wiecie co, jak my mamy wychowywać nasze dzieci, skoro my sami czasami się czujemy zagubione w dzisiejszym świecie? Tak się szybko zmienia. Co będzie ważne za 40-50 lat i co mamy robić, żeby przygotować nasze dzieci, jak my same do końca nie wiemy, co będzie? I najlepszym podręcznikiem pedagogiki jest Pismo Święte. I chciałabym wyjść od dwóch założeń, które muszą być tutaj przez każdą wierzącą mamę i tatę brane pod uwagę. Pierwsza rzecz to jedynym pewnym punktem odniesienia jest nasz niebiański Ojciec. To jest jedyna pewna stała rzecz, która niezależnie od wieków się nie zmienia. Napisane jest w Jakuba, u niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. Jego przesłanie w swoim słowie, słuchajcie, jest zawsze aktualne, ponadczasowe, a jednocześnie bardzo praktyczne. Boże Słowo mówi, że On jest wciąż taki sam w swojej istocie i boskości. Jego działanie, owszem, może się zmieniać na przestrzeni wieków, ale poznawanie Jego to jego najwyższa wartość i zawsze przyniesie pożądane pedagogiczne efekty w naszych dzieciach. Druga myśl, przeciwstawna, inna, smutna, to natura człowieka jest grzeszna. W Bożym Słowie napisane jest, myśli człowieka są od zarania złe. Czytamy, że podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne zepsute. Któż może je poznać? Mamy wiele przykładów, że człowiek żył z Bogiem, a potem już nie. Jak to przełożyć na nasze codzienne wychowanie dzieci? W 5 Mojżeszowej napisane jest, 4 rozdział od 9 do 10. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiło twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów i aby nauczali twoich własnych synów. Biblia wielokrotnie mówi, ucz, wpajaj, kieruj, przypominaj. Nie da się, słuchajcie, stworzyć uniwersalnego systemu modelu wychowawczego, ale moim zadaniem jest, aby moje dzieci nauczyły się patrzeć na swojego ojca w swoim życiu i szukały odpowiedzi na wszystkie pytania u niego. Ucz po prostu swoich dzieci relacji z Bogiem. Najlepiej jak uczyć przez obserwację, dzieci się uczą najlepiej. Ktoś powiedział, że nasze słowa krzyczą 2 razy głośniej niż nasze czyny głośniej krzyczą niż nasze słowa. Nie każda dziedzina życia będzie podporządkowana Bogu. I zadaj sobie pytanie, czy jesteś spójna w swoim zachowaniu? Czy jesteś taka sama w zborze, w pracy, w domu? Niech twoje dzieci będą świadkami, obserwatorami twojej drogi z Bogiem. Izraelici świetnie wykorzystywali narzędzia, które Bóg im dał. Stawiali pomniki, Penel, Jakub spotkał Boga i nazwał to miejsce Penel. Ołtarze, Bóg jest Bogiem Izraela. Jakub założył Sychem. Zakładali studnie, odkrył wodę, Jakub i powiedział to miejsce i tą studnię nazwę Berszeba. Będzie przypominała mi ta woda o tym, że Bóg tutaj był. Miasta. I kazał Bóg nauczać pieśni. Kazał po prostu, żeby dzieci się uczyły pieśni. Napisane jest, spiszcie pieśń, nauczajcie je synów izraelskich. W 5 Mojżeszowej napisane jest piękna pieśń, którą Mojżesz stworzył dla swoich synów. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Kiedy mamy uczyć? Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu i idąc drogą, kładąc się i wstając. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Uczenie Boga naszych dzieci ma się odbywać na każdej płaszczyźnie życia. I przy okazji, to się mówi, w możliwych sytuacjach. Niech Twoja relacja... Tak, dobrze. Niech Twoja relacja z Bogiem będzie widoczna, autentyczna. Niech dzieci będą świadkami Twoich wysłuchanych modlitw, przezwyciężania kryzysów, podnoszenia się z upadków i zmiany na lepsze. Punktem odniesienia do wszystkich sytuacji i wyborów niech będzie Bóg. Jego słowo. Kiedy moje dzieci się kłócą, to często jest tak, że argumenty są tak, ty powiedziałeś. A Mateusz kończy to jednym zdaniem, z którym nie ma dyskusji. Hania, i Pan Bóg i tak wszystko widzi. I nie ma dyskusji. Praktyczne zastosowanie, słuchajcie. Ucz swoje dzieci przepraszać, naprawiać błędy, ponosić odpowiedzialność. Nie bądźmy nadopiekuńcze. Nasze badania amerykańskie mówią, że mężczyźni samotni są lepszymi opiekunami dla dzieci niż matki samotne. Dlatego, że kobiety mamy po prostu tendencję być nadopiekuńcze. Nigdy nie dawaj dzieciom zajęć dodatkowych kosztem spotkań zboru. Nie mów ciągle o pieniądzach. Ucz je służyć zborze, czytać codziennie Boże Słowo i weź za odpowiedzialność, jeśli na przykład mąż tego nie może zrobić, albo ojciec swoich dzieci, żeby codziennie mieć czas z Bogiem, z nimi i z Bogiem. 7:00, 8:00, niech będzie jedna osoba odpowiedzialna, żeby mieć po prostu ten czas z Bogiem i z dziećmi. Mów im o Bogu, kiedy możesz. Często słyszę w rozmowach z rodzicami w mojej pracy, ojej, jak ja bym chciała, żeby moje dziecko miało jakąś pasję. Tak, żeby się zaangażowało i naprawdę, żeby to było takie pomocne, żeby wiedziało, w którym kierunku ma iść. I co to jest pasja, słuchajcie? To jest coś, to jest jakby epicentrum naszego trochę życia. Pewna znana himalajska powiedziała, coś, co definiuje moje życie. Wiecie co? Pasja to coś, co kochamy, zajmuje nasz czas, uwagę, siły. Inne dziedziny życia naprawdę muszą być podporządkowane, żeby ją zrealizować. I wtedy, jak myślałam o tej pasji, to przypomniał mi się fragment z Marka. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Słuchajcie, wszystkie nasze, części naszego wewnętrznego, zewnętrznego człowieka mają być zaangażowane do pasji poznawania Boga. Niech w życiu Twojego dziecka nic nie konkuruje z poznaniem Twojego Boga. Nie mówię tutaj, słuchajcie, o spędzeniu wolnego czasu, o hobby, ale o pasji. Bo ludzkie serce nie znosi próżni. Odchodzimy od Boga nie dlatego, że Go nie cenimy, ale zamieniamy Boga na to, co cenimy bardziej. To, co charakteryzuje mój wiek średni, to przede wszystkim to, że dostrzegam wagę relacji i komunikacji. Podzieliłam relacje na dwie sfery. Ja i inni ludzie, ja i mój Bóg. I to znowu, jeśli chodzi o ja i inni ludzie, wrócę do mojej Rut. Rut miała niezwykłe relacje z Noemi. Wiecie, Noemi pociągnęła jakby tą Rut za sobą. Słuchajcie, miała obydwie bardzo trudne, tak, doświadczenia. Straty, presji, frustracji. Kiedy Noemi wychodziła z Izraela, była piękna, słodka, co oznacza imię Rut, Noemi, tak? A kiedy wracała do Izraela, była napisane jest, mówcie do mnie gorzka. Trudne były doświadczenia. A jednak to, że Rut wzięła odpowiedzialność za Noemi i traktowała ją jako mentorkę, na pewno miała duże znaczenie dla niej. Możemy brać ogromne doświadczenia ze swojego życia, a nie konkurować ze sobą. Rut czuła się bardzo kochana przez Noemi. Często mówiła, córko do niej moja, córko do niej. Myślę, że słuchajcie, że były po prostu przyjaciółkami. Jeśli masz bliskie otoczenie, w swoim bliskim otoczeniu osoby, które są dla ciebie ważne, dziękuj za nie Bogu, inwestuj w tą relację, bo ktoś kiedyś powiedział, że przyjaciel powie ci, co chciałabyś usłyszeć, a najlepszy przyjaciel powie ci, co powinnaś usłyszeć. Apostoł Paweł też miał w swoim otoczeniu, słuchajcie, osoby, które były wyjątkowe dla niego. Napisane jest, mam wielkie zaufanie do was, raduję się pod każdym względem, mogę na was polegać. Czy ludzie mogą na tobie polegać? Czy jesteś solidna? Czy w sprawach, czy w relacjach, które masz z innymi wierzącymi, dzielisz się doświadczeniami z Bogiem? Wspominasz Jego dary, Boże prawdy? Czy relacja z drugim człowiekiem buduje twoją społeczność z Bogiem? Czy bardziej służy do tego, żeby wylewać swoje żale, wygadać się tylko, przerabiać innych błędy? Sprawdzaj, czy twoja relacja z drugą osobą przyczynia się do budowania relacji z Bogiem. Nasze relacje mogą pociągnąć innych do Chrystusa i wykorzystaj to. Jeśli chodzi o niewierzących, słuchajcie, odpowiadaj sobie na pytanie, czy relacja z tą osobą umożliwi mi składanie jej świadectwa? Czy żyjecie raczej w dwóch różnych światach, które lepiej nie dotykać, bo się naruszy coś? Czy twoje życie wywołuje u tej osoby niewierzącej pytanie o twojego Boga? Napisane jest, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Nasze możliwości z wiekiem stają się coraz bardziej ograniczone. Krąg znajomych też jest już raczej taki stabilny, więc wykorzystajmy to, co mamy. Napisane są takie fajne słowa na takim fajnym ostatnio ścianie czytałam. Kochaj ludzi, korzystaj z rzeczy, a nie odwrotnie. Niektórzy wykorzystują ludzi, a kochają rzeczy. Najważniejszą relacją w naszym życiu jest Bóg. I ta relacja wszystko inne determinuje, słuchajcie. I każda relacja, jak wiecie, zaczyna się od poznania. Bóg często inicjował swoje, słuchajcie, relacje z człowiekiem sam. Zaczynał. Samuelu, Samuelu, Mojżeszu, Mojżeszu. Bóg tak mówił, już znał tą osobę, z którą chciał zacząć rozmowę. Zastanawiałam się, dlaczego schodził do tego Samuela, mówił Samuelu, Samuelu. Nie mógł za pierwszym razem mu się objawić, przecież na pewno Samuel by zrozumiał. Ale może Bóg chciał po prostu usłyszeć. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Lub oto jestem. Musimy podjąć decyzję, czy chcemy poznać Boga i oddać Mu życie. Niezależnie od wieku, od sytuacji. Bóg często czeka z odpowiedzią, bo czeka na naszą gotowość. Od tej decyzji zacznie się nasza relacja z Bogiem. Wiecie co? Bóg, kiedy już usłyszał tę odpowiedź, to często On się jakby przedstawiał. Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Jakuba, Izaaka, jestem Bogiem Twoich ojców. I tak dalej, dodawał następne pokolenia. Jedną z takich niezwykłych postaci w Biblii jest Mojżesz. No, Rut jest, zafascynowałam się Rut i Mojżeszem też się fascynuje. Dlaczego? Bo miał niezwykłą, wyjątkową, słuchajcie, społeczność z Bogiem. Wypisałam sobie te fragmenty tutaj, które mówią o tym, jaką on mieli relację. Bóg przedstawił się Mojżeszowi jako pierwszemu człowiekowi imieniem Jahwe. Jestem, który jestem. Mojżesz nazwał swego syna Eliezer, co znaczy Bóg ojca mojego był pomocą moją. O Mojżeszu napisane jest, że Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym, najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi. Mojżesz trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Widział go tylko z tyłu Boga. Mojżesz bardzo często mówi, słuchajcie, mój Bóg. Bardzo mi się spodoba to sformułowanie, mój Bóg. Często w ogóle w Starym Testamencie mówili mój Bóg. Dlaczego? No bo inne narody miały swoich własnych bożków, tak? Ale nie tylko. W tym sformułowaniu mój Bóg jest coś takiego bardzo osobistego, co często używamy. Mój mąż, moja praca, moje dzieci, moje zadanie. To podkreśla naszą przynależność i własność, identyfikację. Czy Bóg jest Twoim Bogiem? Poganie też często pytali się tego Boga. Daniel, tak? Czy Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, zapytał się król Daniela, mógł Cię wybawić od lwów? Daniel odpowiada, mój Bóg posłał swego anioła, by zamknął paszczę lwów. Czy ludzie widzą Twojego Boga i pytają o Niego? Już mam kończyć. I to zaraz będę kończyła. Bo jeszcze mam trochę. Na za rok. I wiecie, co to jest niesamowite, że jeśli znam mojego Boga, to muszę budować z Nim coś indywidualnego. Ja wyniosłam dużo bardziej doświadczeń fajnych z mojego domu rodzicielskiego. Wyniosłam coś, co jest jakby dla mnie takimi pewnymi zasadami, taką stałością, ale wiem, że moje życie jest inne, że ja jestem inna i muszę budować coś, będzie indywidualnego, wyjątkowego i niezwykłego, jeśli chodzi tylko między mną a Bogiem. Dobrze jest mieć jakieś swoje własne przyzwyczajenia, rytuały w relacji z Bogiem. Zadaj sobie pytanie, z czego On jest zadowolony, co sprawia Mu przyjemność, co jest charakterystyczną cechą Twojej relacji z Bogiem. Czy jest to wyjątkowy cichy czas, czy specyficzne uwielbienie, czy rozmowa z Bogiem, a może coś innego. Charakterystyczną cechą dla mojego taty była modlitwa wstawiennicza. Bardzo zazdrościłam mu tej modlitwy. Mamę charakteryzują często ludzie, że robi studium sobie po 2-3 godziny i wtedy lepiej do niej nie dzwonić. Wiecie co? Moją charakterystyczną rzeczą, zdradzę Wam tajemnicę, to jest mój taki pokładowy dziennik duchowy. Kiedy mam trudne doświadczenia, wyciągam i piszę do Boga o sobie. I wiecie co? Bardzo lubię do Niego sięgać, kiedy przechodzę przez trudne doświadczenia, bo już widzę, z jakich trudnych sytuacji Bóg wyciągnął mnie. To jest taka moja kruplówka duchowa. Mogę zobaczyć, przez co przeszłam z Bogiem. I przyjęłam sobie do serca takie słowa, które jest napisane w trenach. Wylewaj jak wodę swoje serce przed Panem. Nie musimy być zawsze dzielne. Mamy prawo się czegoś bać. Bóg wie, że w naszym życiu są czasami gorsze chwile. Napisane jest, On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Bóg przychodzi i posila. Lepiej, słuchajcie, skarżyć się Bogu niż ludziom. lepiej więcej się skarżyć Bogu niż ludziom. Pamiętajmy, że przed Bogiem tylko wypróbowana wiara ma wartość. Im więcej czasu koncentruję się na Bogu, tym bardziej jestem spokojniejsza o niebieskie i o ziemskie sprawy. Nie o niebieskie, tylko o ziemskie. Przypominam sobie wiersz. Niewyczerpane są objawy łaski u Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Pan dał nam emocje, abyśmy po prostu się mogli zaangażować, nie tylko w relacje z innymi, ale przede wszystkim z Nim, słuchajcie. Niektórzy mają ich więcej, niektórzy mniej. Ja mam tyle ich, że mogłabym oddzielić tutaj połowę i jeszcze by mi zbywało, słuchajcie. One przeszkadzają, ale też i pomagają. I niezwykłe jest to, że Mojżesz był postrzegany jako najbardziej pokorna osoba na świecie, a napisane jest często, że Bóg się do niego denerwował. Gniewał się. Dosyć już, nie będę na tym temat rozmawiał. Już wystarczy. Bo gdzie są relacje, tam są emocje. Słuchajcie, jeśli nie ma żadnych pozytywnych wzorców w swoim życiu, módl się, aby Bóg je stworzył w twojej indywidualnej relacji z Bogiem. Twórz swą więź od początku z Bogiem. Jeśli masz złe doświadczenia, kiedy na przykład się jeszcze nie nawróciłeś, z rodziny, w swoje osobiste, możesz je też zaprząc do służby dla Boga. Amy Carmichael urodziła się w trudnej, patologicznej rodzinie, ale to, że musiała przeżyć w tym świecie, wykorzystywała do tego, że musiała przeżyć potem w dżungli. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, którą chciałam powiedzieć, to jest komunikacja i rozmowa. Wiecie, nie stworzymy dobrego życia bez relacji, bez komunikacji, nie stworzymy tego. Musi być dobra komunikacja, żeby być dobra relacja. Inaczej z Bogiem rozmawiamy, kiedy mamy 5, 10 lat, a kiedy mamy 45. Czy poznajesz, w jaki sposób Bóg odpowiada na twoje modlitwy? Czy z wiekiem coraz łatwiej ci przychodzi rozmowa z Bogiem? Czy wiesz, co On od ciebie oczekuje? Uważam, że jeśli mamy czyste serce i Bóg i jesteśmy zainteresowane, żeby usłyszeć Bożą odpowiedź, to Bóg zawsze nam da odpowiedź. A jeśli nie, to możemy zwalić na Boga. Boże, ja się Ciebie pytałam. Ty wiesz, co ja zrozumiem, tak? Dasz mi taką odpowiedź, żeby to było jasne. A jak nie, to przepraszam, taką mnie stworzyłeś. Musisz do mnie tak przemówić, żebym zrozumiała. I wiecie co? Ja stwierdziłam, że z Bogiem taką sobie wypracowałam już metodę w przeciągu ostatnich paru lat, że będę jakby Boga sprawdzała. Wypróbuję jakby dwa rodzaje takich odpowiedzi na moje modlitwy, problemy. Uważam, że jest czynnik ludzki i czynnik Boży. Czynnikiem ludzkim jest to, co ja mam zrobić, jakby moja odpowiedzialność. Co ja mam zrobić, a co Bogu muszę zostawić. I wiecie co? Bóg wykorzystuje często moje działania i ja po prostu pytam się Boga, jeśli mam problem, i potem patrzę, interesuję się, rozmawiam, i patrzę, w którym kierunku to idzie. Wiem, że Bóg wykorzystuje moje działania, ale nie lubi, kiedy wchodzę w Jego kompetencje. I Estera poszła do króla, bo wiedziała, że musi pójść. Ubrała się pięknie, Mordochaj jej kazał, musiała pójść. Zrobiła swoją rolę, ale wiedziała, że berło wyciągnięte nie od niej zależy już. To jest Boża odpowiedzialność. I tak była też u Rut. Bądź spokojna, córko moja, powiedziała Noemi, a wnet się dowiedz, jak się ta sprawa potoczy. Dobrze, powiedziała Rut. Pójdę, zrobię, położę się u tego Boaza i potem zobaczymy. I Bóg postawił kropkę nad i. Drugi odkupiciel zrzekł się. Najtrudniejsze jest czekanie, prawda? Błogosławieni wszyscy, którzy na Niego czekają. Jest napisane w Izajasza 30 rozdziale. Słuchajcie, Boże działanie nie podlega dyskusji. Jeśli pytałeś się Boga, miałeś dobre motywy, serce czyste, chcesz poznać swoją drogę przed Panem, to Boża odpowiedź przyniesie dobre owoce. Nawet jak będą trudności, Bóg nie pozwoli też, abyś się spóźniła dobrą decyzją. I chciałam wam tutaj wyświetlić parę wersetów, które bardzo mi pomagają, kiedy właśnie modlę się o odpowiedź. Nie marnuj czasu na odpowiedź, na oczekiwanie na odpowiedź. Ćwicz się w pobożności. Bo pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego. Aby widzieli, módl się, aby ten fragment właśnie z Izajasza, aby widzieli i poznali i rozważyli i zrozumieli, że ręka Pana to uczyniła i święty Izraela to stworzył. Modlę się i moim pragnieniem jest w przypadku każdej modlitwy, odpowiedzi na modlitwy, aby mogła mieć, tak powiedzieć, jak jest napisane w Mojżeszowej. Od Pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać. Tak bym chciała, żeby odpowiedzi były po prostu Bożą kompetencją, a działanie, kiedy potrzeba, moją i Boga. Słuchajcie, kochane siostry, życzę wam, żeby ten wiek średni, dla was był wiekiem możliwości rozwoju i najlepszego wykorzystania tego, co Bóg dla was zaplanował. I życzę wam, żebyście usłyszały, mogły i chciały usłyszeć od Boga takie słowa. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Dziękuję bardzo.